Paryż RFI, wtorek już 28 kwietnia, a za oknem naszego domu radia słoneczko nad Sekwaną. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Piotrem Rosochowiczem, także autorem magazynu europejskiego Euranet, w którym dzisiaj mowa jest o zagrożeniu dla Europy ze strony świńskiej grypy. Prasę wtorkową przejrzeli Sylwia Gips i Krzysztof Rutkowski, który również poprowadzi nas przez paryskie pasaże. Dzisiaj pasaż jest skatologiczny. Stefan Rieger zaprasza do wysłania felietonu Multimedia. Dzisiaj będzie mowa o tym, jak to Parlament Europejski rzucił pod nogi prezydentowi Sarkoziemu internetową kłodę. Katarzyna Zawicka w kwadransie z jazzem proponuje posłuchanie Czeczereliego, a na zakończenie zaprosimy Państwa do wysłania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej sekunduje Dawid. Tyle zapowiedzi, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Światowa Organizacja Zdrowia jest bezradna wobec rozprzestrzeniania się świńskiej grypy. Nad jej wirusem pracują szwajcarskie laboratoria. We Francji 20 osób znajduje się pod obserwacją. Francja i Hiszpania powołują wspólną komórkę do walki z terroryzmem, której głównym zadaniem jest zapobieganie zagrożeniom ze strony islamu. Bruksela pozostaje głucha na apele 10 państw przyjętych do Unii 5 lat temu o zmianę głównych linii unijnej polityki. Rosja krytykuje unijną inicjatywę Partnerstwo dla Wschodu. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz zapraszam do wysłuchania pełnego wydania wiadomości RFI z Paryża. Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłosiła stan zagrożenia epidemią grypy czwartego stopnia, co oznacza wysokie ryzyko. Przedstawiciele WHO stwierdzili, że są bezradni wobec rozprzestrzeniania się choroby i nie mają żadnej możliwości zahamowania tego procesu. Dodają oni, że zastosowane przez władze państw azjatyckich, mających wciąż świeżo w pamięci skutki ptasiej grypy, urządzenia na lotniskach do dezynfekcji pasażerów przybywających z zagrożonych regionów, w tym przede wszystkim z Meksyku, nie zdają egzaminu. Rzecznik WHO stwierdził, że także kontrole na granicach mijają się z celem. Europejska komisarz do spraw zdrowia Andrew LaVassiliou ze swej strony oznajmiła, że nie widzi powodu, aby wprowadzać ograniczenia w podróżowaniu. Francja i Wielka Brytania, której rząd zebrał się na posiedzeniu komórki kryzysowej, odradzają swoim obywatelom podróżowanie do Meksyku. Rząd Meksyku, gdzie epidemia się zaczęła, podał bilans 152 przypadków śmiertelnych, z których tylko 20 zostało z całą pewnością spowodowane przez wirusa świńskiej grypy. Został on zidentyfikowany u 2 osób w Hiszpanii i 2 w Wielkiej Brytanii po powrocie z Meksyku. W odpowiedzi na to ostatnie wydarzenie biuro podróży Thomasa Cooka, pierwsze na świecie, które zorganizowało wycieczki zbiorowe, wstrzymało sprzedaż wyjazdów do Meksyku. Szef tanich linii lotniczych Ryanair stwierdził, że wiadomość o epidemii nie wywołuje jego zaniepokojenia, gdyż po pierwsze grypa jest tragedią dla mieszkańców slumsów, po drugie obywatele państw zachodnich nie mają się czego obawiać, a po trzecie Ryanair nie lata do Meksyku. Inaczej zareagowały giełdy. Akcje na Wall Street spadły o ponad 1%. W Genewie tymczasem 4 laboratoria pracują nad wirusem świńskiej grypy i ponoć zrobiły już pierwszy krok na drodze do opracowania szczepionki przeciwko tej chorobie. We Francji poinformowano, że 20 osób znajduje się pod obserwacją. Osoby te w ostatnim czasie wróciły z podróży do Meksyku i do południowych Stanów USA i przejawiają symptomy mogące świadczyć o łagodnym przebiegu choroby. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy, który przebywa w Hiszpanii, zaapelował o czujność w obliczu epidemii, której, jak to ujął, nie należy ani dramatyzować, ani bagatelizować. W czasie szczytu hiszpańsko-francuskiego prezydent Sarkozy i premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero postanowili powołać wspólną komórkę bezpieczeństwa, która zajmowałaby się zwalczaniem terroryzmu. Raz na pół roku spotykać się będą osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w obydwu krajach, aby opracować wspólny plan działania w zwalczaniu terroryzmu i zorganizowanej przestępczości, w tym handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy oraz przemytu nielegalnych imigrantów. Hiszpańsko-francuska komórka będzie miała za zadanie prowadzenie działań prewencyjnych zabezpieczających przed, jak to ujęto, zagrożeniem ze strony islamu. Między innymi zajmować się ona będzie wykorzystywaniem internetu przez terrorystów i przestępców ze szczególnym uwzględnieniem działalności dżihadu. Powołanie hiszpańsko-francuskiej komórki stanowi rozwinięcie dotychczasowej współpracy, która koncentrowała się na rozpracowywaniu działalności separatystów baskijskich z organizacji ETA, czego owocem było aresztowanie w ostatnim czasie przywódców organizacji. Sarkozy i Zapatero rozmawiali również o sposobach zwalczania kryzysu na świecie, o wspólnej walce z piratami u brzegów Somalii, o poparciu dla Madrytu, który chce wejść do G20 oraz o Unii dla Śródziemnomorza i o Unii Europejskiej. Zapatero wyjaśnił, że priorytetem dla Hiszpanii obejmującej w pierwszym półroczu 2010 roku przewodnictwo w Unii będzie powołanie unijnego rządu gospodarczego z prawdziwego zdarzenia. Prasa hiszpańska komentuje szczyt przez pryzmat pojedynku elegancji towarzyszącej prezydentowi Francji, jego żony Carli Bruni Sarkozy i księżniczki Letycji, żony hiszpańskiego następcy tronu Filipa. El Pais uważa, że odnosi się wrażenie, jakby Bruni Sarkozy cały czas znajdowała się na wybiegu, co odbiera jej nieco naturalności. Natomiast La Raison uważa, że Carla Bruni Sarkozy jest cudem natury i jedynym interesującym zjawiskiem na szczycie hiszpańsko-francuskim. Słuchajmy Państwo, Paryża RFI. W stolicy Bułgarii Sofii przedstawiono wyniki raportu przeprowadzonego przez Instytut Open Society, sporządzonego raczej, z którego wynika, że w 5 lat po poszerzeniu Unii Europejskiej Bruksela pozostaje głucha na apele ze strony 10 nowo przyjętych państw w sprawie reformy głównych zasad unijnej polityki. W przypadku polityki zagranicznej chodzi o przyjęcie Serbii i Chorwacji, zgodnie z życzeniem dziesiątki już by się to stało, oraz o przyspieszenie negocjacji adhezyjnych z Ukrainą i z Mołdawią. Poza tym nowi członkowie Unii opowiadają się za budową co najmniej 10 nowych elektrowni atomowych na terytoriach swoich państw, o przyspieszenie procesu przyjmowania ich do strefy wspólnej waluty euro. Wreszcie apel dotyczy zniesienia ograniczeń dotyczących dostępu do krajowych rynków pracy. Wina nie tkwi tylko po stronie Brukseli. Jak wynika z raportu, państwa Europy Środkowo-Wschodniej wciąż cierpią na syndrom Moskwy i władze unijne traktują tak, jak niegdyś satelici Związku Radzieckiego traktowali Kreml. Nie mają jeszcze tego odruchu, że Bruksela chce od nich wyartykułowania ich życzeń i udziela na nie odpowiedzi. Autorzy raportu uważają, że nowo przyjęte państwa mają trudności ze sformułowaniem swoich żądań i wykorzystaniem swoich silnych stron. W raporcie określono to mianem biernej inercji. Rosja nie kryje swojej niechęci wobec unijnego planu ożywienia i zdynamizowania stosunków z państwami, które kiedyś były radzieckimi republikami. Swoich zastrzeżeń nie krył przebywający w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, z którego słów wynika, że jak zwykle Kreml wierzy w to, co chce i nie ma zaufania do zapewnień Brukseli, że partnerstwo dla Wschodu nie jest wymierzone w Rosję. Szczyt, na którym inicjatywa Unii wobec byłych republik radzieckich wciąż uważanych przez Rosję za jej strefę wpływów, zaplanowany jest na 7 maja w Pradze. Unia Europejska zamierza zacieśnić stosunki z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Ukrainą i Mołdawią, co ma pomóc tym państwom w przyspieszeniu wprowadzenia reform politycznych i gospodarczych. Niemniej Agence France-Presse podkreśla, że słowa niedowierzenia, jakie padły w Luksemburgu z ust Ławrowa po jego spotkaniu z przedstawicielami Unii Europejskiej, są i tak znacznie łagodniejsze w formie niż wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji w marcu, kiedy to wprost oskarżył on Unię o szukanie dla siebie kosztem Rosji nowych stref wpływów. Czechy, które w tym półroczu przewodniczą Unii, uznały, że Ławrow opowiada bzdury. Czeski minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg powiedział na spotkaniu szefów dyplomacji państw członkowskich Unii w Luksemburgu, że Ławrow sam zdaje sobie sprawę z tego, że to, co mówi, jest nonsensem. Po wtorkowym spotkaniu w ramach rosyjsko-unijnej stałej rady partnerskiej obydwaj panowie Schwarzenberg i Ławrow siedzieli, jak donosi Agence France-Presse z Luksemburga, obok siebie w czasie wspólnej konferencji prasowej w znacznie bardziej dyplomatycznych nastrojach. I to były wiadomości RFI z Paryża. No a teraz pora na przegląd wtorkowej prasy. Gazety poranne przeczytała Sylwia Gibbs, a Le Monde Krzysztof Rutkowski. Posłuchajmy o najważniejszych tematach dnia.
Francuska prasa podzieliła się dziś na dwa obozy. La Croix i Les Echos omawiają projekt reformy szpitali we Francji, która już napotkała na silny opór ze strony lekarzy. Libération i Le Figaro piszą natomiast na czołówkach o grypie, która rywalizuje dziś z kryzysem jako powód do niepokoju na całym świecie. Le Figaro inauguruje nazwę grypa meksykańska zamiast grypy świńskiej i oddaje głos specjalistce. Martine Perez, odpowiedzialna za rubrykę o nauce i medycynie, podsumowuje sytuację na podstawie pierwszych reakcji wirologów. Powodem do niepokoju jest to, że osoby zmarłe w Meksyku były młode i cieszyły się dobrym zdrowiem. Stopa śmiertelności w stosunku do liczby zachorowań jest więc wysoka. Co więcej, epidemia szerzy się między ludźmi, w przeciwieństwie do ptasiej grypy, gdzie źródłem zarażenia był wyłącznie kontakt z ptactwem. Ale jedyne przypadki śmiertelne odnotowano dotychczas tylko w Meksyku. Czy oznacza to, że można ich było uniknąć dzięki skuteczniejszemu leczeniu? Wirus AH1-2-1 wydaje się ustępować przed lekami antywiralnymi. Firmy farmaceutyczne już zaczęły pracować nad szczepionką. Analiza epidemiologiczna nowych przypadków nie wskazuje na razie ewolucji światowej. Na tym etapie nikt jednak nie wie, co będzie dalej z wirusem H1N1. Być może trzeba będzie podjąć kroki, które niewtajemniczone mogłyby się wydawać niewspółmierne, jak wstrzymanie wyjazdów do Meksyku, aby powstrzymać dynamikę tajemniczego wirusa. Dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France oddał głos znawcy mechanizmów nadzoru grypy. Profesor Antoine Flau mówi, że na północnej półkuli epidemie grypy mają miejsce tylko zimą. Pandemia grypy latem jest wysoce nieprawdopodobna. Wszystko wskazuje na to, że nowy wirus zachowa się tak samo jak inne znane wirusy grypy. Pandemia zostanie więc szybko powstrzymana, co nie oznacza, że nie wybuchnie zimą, ale do tego czasu zostanie wyprodukowana szczepionka. Te przewidywania dotyczą krajów leżących na północnej półkuli. Tam, gdzie wkrótce zapanuje zima, na półkuli południowej, zagrożenie istnieje. Profesor Flau mówi dalej, że dopiero sekcja zwłok zmarłych w Meksyku potwierdzi, czy przyczyną ich śmierci były powikłania bakteryjne dróg oddechowych, czy sam wirus. Wirusy grypy bardzo rzadko powodują śmierć. Francuski specjalista uważa, że najskuteczniejszą obroną przed zarażeniem jest noszenie maski, zmienianej co 8 godzin, i mycie rąk. Nie wierzy natomiast w skuteczność kontroli sanitarnych na granicach i ograniczenia ruchu. Połowa osób zarażonych jest nosicielem wirusa i może zarazić inne, chociaż nie ma objawów grypy. Według dziennika Le Parisien Francja ma wystarczające zapasy masek i leku antywiralnego Tamiflu, gdyby wybuchła epidemia. Chociaż dokumenty nieoficjalne sygnalizowały przedawnienie i leku, i masek, rezerwy zostały według oficjalnych doniesień odnowione. Światowa Organizacja Zdrowia dysponuje zapasem 5 milionów flakonów Tamiflu. Na okładce dziennika Le Figaro rozmawiają ze sobą dwie damy i dwaj panowie. Prezydent Nicolas Sarkozy, król Juan Carlos, królowa Sofia i Carla Bruni Sarkozy przed Muzeum Prado w Madrycie. Pierwszy dzień wizyty francuskiej pary prezydenckiej w Hiszpanii zakończył się uroczystą kolacją z udziałem 144 osobistości. W drugim dniu, to znaczy we wtorek 28 kwietnia, prezydent Sarkozy spotkał się z premierem Zapatero. Pomimo przynależności do odmiennych obozów politycznych, obaj przywódcy manifestowali całkowitą harmonię. Według prezydenta Sarkozy'ego stosunki francusko-hiszpańskie nigdy jeszcze nie były tak dobre. Oba kraje występują jednogłośnie przeciwko terroryzmowi. Prezydent Francji zapowiedział podczas wystąpienia w parlamencie, że powołany zostanie prawdziwy sztab francusko-hiszpański, ażeby walczyć z wszelkimi formami terroryzmu i handlem narkotykami. W ciągu ostatnich miesięcy współpraca między policją hiszpańską i francuską umożliwiła aresztowanie 3 szefów wojskowych terrorystycznej organizacji ETA. Zamachy, do których przyznała się ta organizacja, walcząca o niezależność kraju Basków, spowodowały w ciągu ostatniego półwiecza śmierć ponad 800 osób w Hiszpanii. Prasa hiszpańska była jednak przede wszystkim pod wrażeniem pierwszej damy Francji, Karlicy, jak ją przezwała. Opisując szczegółowo jej garderobę w kontekście pojedynku o elegancję z księżną Letycją, małżonką hiszpańskiego następcy tronu. Kto wygrał, nie wiadomo, ale czar Carli Bruni Sarkozy jest najwyraźniej nieodparty po drugiej stronie Pirenejów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde, co przewidywalne, poświęcił pierwsze strony gazet świńskiej grypie, której tak wiele się słów poświęca, że gdyby można było słowem grypę postraszyć, to dawno już na powrót weszłaby w wieprze i zapanowałoby wreszcie święty spokój. Ale słowa świńskiej grypie nie straszne, przynajmniej na razie. Za to Le Monde jak najsłuszniej przypomina, że pochodzenie epidemii świńskiej grypy w Meksyku jest nieznane i tajemnicze, a ponadto, że pomiędzy Meksykiem i Waszyngtonem wzrasta nie tyle napięcie, ile pomiędzy obiema stolicami wzmaga się jaskółczy niepokój. Okazuje się bowiem, że prezydent Barack Obama 16 kwietnia bawił w Meksyku i zwiedził m.in. Narodowe Muzeum Antropologiczne. Prezydenta po muzeum oprowadzał archeolog Felipe Solis, który wydał też tego samego wieczora uroczyste przyjęcie na cześć swego dostojnego gościa. Wszystko byłoby pięknie, gdyby Felipe Solis nie zmarł nagle rażony tajemniczą infekcją 23 kwietnia nad ranem. Meksykańskie Ministerstwo Zdrowia stwierdziło oficjalnie, że była to infekcja bakteryjna. Infekcja bakteryjna to określenie nadto ogólnikowe i wiadomo, że wszyscy pomyśleli, jaka to choroba stała się przyczyną nagłego zgonu archeologa. Tak, wszyscy pomyśleli uczenie, że archeologa zmogła świńska grypa. Natychmiast grypa wyspecjalizowanych medyków starannie zbadała prezydenta Obamy. Władze meksykańskie, czytamy w Le Monde, niewiele dotychczas powiedziały zarówno o społeczno-ekonomicznym profilu ofiar, jak i o nie wyjaśniły, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego wirus sieje spustoszenia? Na przykład na południu od Rio Bravo, natomiast na północy nie atakuje. Wiadomo tyle tylko, że większość ofiar to ludzie młodzi w wieku od 20 do 25 lat. Nie zlokalizowano też pierwotnego ogniska epidemii. Precyzyjna lokalizacja ogniska ułatwiłaby znacznie zadanie specjalistom. Wiele jednak sygnałów wskazuje, że epidemia wybuchła w centrum stanu Veracruz, w którym hoduje się świnie w warunkach urągających elementarnym zasadom higieny. 4-letni chłopczyk zaraził się wirusem w miejscowości La Gloria, w tym właśnie stanie, ponieważ po ulicach walały się wieprzowe szczątki. Z artykułu w Le Monde dowiadujemy się zatem, że choć wiele słów o świńskiej grypie na papier przelano, to wiedza o źródłach, zasięgu i groźbie epidemii nadal jest niewielka.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Świńska grypa puka do wrót Europy. Według ostatnich danych dwa potwierdzone przypadki wirusa notujemy w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii, a jeden w Izraelu, choć Izrael nie leży w Europie, ale jest położony stosunkowo blisko naszego kontynentu. W Niemczech mamy 3 podejrzane przypadki, jeden w Austrii, a we Francji kilkanaście. Podejrzane objawy wykazuje też 4 obywateli Irlandii oraz 5 Duńczyków i 5 Szwedów. Badaniom poddaje się też 1 Polkę podejrzaną o złapanie wirusa grypowego w Meksyku. W czwartek 30 kwietnia spotykają się w trybie pilnym ministrowie zdrowia państw Unii Europejskiej. Mają oni skoordynować działania na szczeblu właśnie europejskim. Minister zdrowia Hiszpanii, pani Trinidad Jiménez, wezwała do niepodlegania panice, choć to właśnie z Hiszpanią Meksyk ma najbliższe w Europie więzy, choćby ze względu na język i kulturę. W łonie samej Unii Europejskiej istnieją rozbieżności co do potraktowania groźby epidemii. Komisja Europejska odradza te wyjazdy do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, które nie są niezbędne, a przewodząca w tym półroczu Unii Europejskiej Republika Czeska jest przeciwna takim zaleceniom komisji. Prezydencja śledzi sytuację niezwykle dokładnie. Zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji rozprzestrzeniania się choroby na kontynencie amerykańskim i ma zamiar znacznie zmniejszyć ryzyko jej przeniesienia się do krajów Unii Europejskiej. Czytamy m.in. w komunikacie wydanym w Pradze. Francuska minister zdrowia pani Roselyne Bachelot powiedziała podczas ostatniej konferencji prasowej w Paryżu.
Nasz kraj jest bardzo dobrze przygotowany do stawienia czoła grypie. Mamy bardzo duże zapasy masek i leków przeciwgrypowych. Przykładam do tego dużo uwagi, gdyż taka jest moja rola jako ministra zdrowia. Jest to niezwykle ważne w świecie, w którym mamy do czynienia ze znaczną migracją oraz szybką i znaczącą mobilnością ludzi. Oczywiste jest, że każde ognisko choroby, jeśli nie przedsięweźmie się odpowiednich środków ostrożności i nie podejmie się działań prewencyjnych, może się przeistoczyć w pandemię, ale na razie nam to nie grozi.
Z drugiej strony Hiszpanii od południa, jej sąsiadem przez cieśninę gibraltarską jest Maroko. I tam podejmowane są środki ostrożności, które mogą stanowić dla Unii Europejskiej przykład. Mówi Noureddin Chaouki.
Naszą pierwszą decyzją było zwiększenie kontroli sanitarnej na granicach kraju. I to zarówno w portach lotniczych, w portach morskich i na przejściach lądowych. To zwiększenie kontroli sanitarnej polega m.in. na zainstalowaniu specjalnych bramek, w których stwierdzane jest podwyższenie temperatury pasażera przybywającego z terenów, w których panuje endemia. Wykrycie poszczególnych przypadków pozwoli na przeprowadzenie odpowiedniego dochodzenia epidemiologicznego tak, aby wykryć ewentualne zaistnienie wirusa świńskiej grypy. Powołaliśmy w poszczególnych prowincjach, we wszystkich prefekturach w Maroku, specjalne komórki do spraw walki z epidemią, które bardzo dokładnie przyglądają się wszelkim chorobom o charakterze epidemicznym. Mają one obowiązek zgłaszania nam wszystkich przypadków, które rozwijają się w sposób niezwyczajny oraz wszystkich przypadków ostrych zapaleń górnych dróg oddechowych, które mogą mieć jakikolwiek związek z zapaleniem płuc wywołanym przez wirusa
H1N1. Mówił Noureddin Chaouki, dyrektor Departamentu Epidemiologii i Walki z Chorobami Zakaźnymi marokańskiego Ministerstwa Zdrowia.
Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Multimedia Stefan Rieger.
Komisja Parlamentu Europejskiego przyjęła 21 kwietnia poprawkę do tzw. pakietu telekomunikacyjnego, która zabrania odcinania od internetu bez zgody sądu. Może to dobić ostatecznie projekt ustawy o ochronie praw autorskich, przy którym upiera się prezydent Sarkozy, choć większość znawców przedmiotu, jak choćby Jacques Attali, uważa go za absurdalny i skandaliczny. Ci, którzy w czerwcu postanowili pójść na ryby zamiast wybierać europosłów, powinni się podrapać w głowę. Jest bowiem jasne, że Parlament Europejski to dziś jedyna przeciwwaga dla populistycznych lub autorytarnych ciągotek niektórych rządów, tudzież panoszącego się biznesu. Eurodeputowani z Komisji Przemysłu, Badań i Energii dowiedli, że potrafią oprzeć się naciskom rządów na czele z francuskim, opowiadając się miażdżącą większością głosów za przyjęciem poprawki 138/46, która zaaprobowana już została w zeszłym roku, lecz Paryż od tej chwili robił wszystko, aby ją zatopić. Nic w tym dziwnego, skoro stwierdza ona niedwuznacznie, iż nikt nie ma prawa pozbawiać użytkownika dostępu do internetu bez decyzji władz sądowych, zaś karne odcinanie piratów od sieci po dwóch ostrzeżeniach ma być we francuskiej ustawie zwanej Adopi owym biczem bożym, którym nasz świątobliwy prezydent chłostać chce cybergrzeszników. Zauważmy na stronie, że w odróżnieniu od Jezusa, który batem wypędzał handlarzy ze świątyni, Sarkozy chce z niej przeciwnie przegnać jedynie tych, którzy szkodzą jego przyjaciołom, rekinom handlu i biznesu muzycznego względnie filmowego. Sprawa nie jest jeszcze wygrana. Wspomniana poprawka musi zostać przyjęta przez Parlament Europejski 5 maja podczas plenarnego głosowania nad pakietem telekomunikacyjnym, na którym Francji zależy. Pewnie dlatego wtrącę złośliwie, że dąży on do rozszerzenia uprawnień dostawców kosztem praw internautów i obywateli. Dobrze zatem, że w obronie tych ostatnich dzielnie wystąpili europosłowie ze Strasburga na czele z prowodyrami obywatelskiej frondy, jak socjaliści Guy Bono i Catherine Trottmann oraz Daniel Cohn-Bendit. Rząd Sarkozy'ego na razie udaje, że nic się nie stało. 29 kwietnia wraca do parlamentu z tą samą ustawą Adopi, utrąconą parę tygodni temu wskutek indolencji posłów rządzącej większości, którzy poszli na piwo zamiast głosować. Prezydent ponoć dostał szału i nie przepuści. Może i nie przepuści, ale jak słynna linia Maginota, zanim zdąży rozstawić zasieki z drutu kolczastego i ukręcić bicz Boży na grzeszników, gotowe będą strategie obejścia zasieków i rozplatania bicza. Jacques Attali, który od miesięcy szydzi na swym blogu z anachronicznych ustaw, które technologiczne tsunami zmiecie, zanim wejdą w życie, dowodzi w jednym z ostatnich felietonów, że cały przemysł show biznesu, gdyż poza muzyką dotyczy to również filmu, telewizji czy nawet sportu, nie zrozumiał jeszcze, że drogi jego sercu i kieszeni model ekonomiczny jest w ostatniej fazie agonii. Jednym z wymownych na to przykładów jest niewiarygodny planetarny sukces witryny Justin TV, założonej przez młodych absolwentów MIT. Jeden z inicjatorów przedsięwzięcia, Justin Kahn, zaczął od filmowania swej rozpaczy 24 godziny na dobę, kiedy rzuciła go narzeczona. Następnym krokiem było otwarcie portalu, na którym każdy mógłby stworzyć swą własną telewizję. Po roku Justin TV jest już witryną 428 tysięcy kanałów żywej telewizji, odwiedzaną przez 41 milionów internautów. Ci ostatni, co więcej, nie zadowalają się eksponowaniem własnego ego na amatorskich filmach wideo, lecz udostępniają masowo bliźnim programy z płatnych kanałów telewizyjnych, za które płacą abonament, dzięki czemu każdy może mieć za frajer świeży film albo mecz piłkarski, na którego wyłączność kupił sobie za ciężkie pieniądze operator telewizji kablowej typu Canal+. co ten ostatni ma zrobić? Podać do sądu Justin TV lub innych dostawców tego typu treści, jak Daily Motion czy YouTube? Wszystkiego najlepszego, skoro taka platforma emituje w systemie streamingu z grubsza 500 tysięcy kanałów live równocześnie, nie uprzedzając wcale z góry, co za chwilę wpuści do sieci. Groźne wymachiwanie pałką żandarma działa może jak valium na maleńkich duchem i umysłem, a mocno wystraszonych, na czym Sarkozy gra jak Paganini, wyciągając znów z kapelusza, jak podczas kampanii wyborczej sprzed 2 lat, dość obrzydliwy argument słusznego lęku przed bandytą, przestępcą, pedofilem lub internetowym piratem, słowem zwyrodnialcami od urodzenia, których należałoby przynajmniej wykastrować, skoro nie można ich już skrócić o głowę. Ale nie było jeszcze takiej pałki, którą zawrócono by Wisłę, ani takiej linii Maginota, której nie dałoby się obejść. Jacques Attali słusznie chyba przypowiada, że od tej chwili tylko żywy spektakl przynosić będzie bezpośredni dochód. Wszystkie cyfrowe przełożenia kultury i rozrywki, muzyki, filmu, telewizji, teatru czy sportu muszą być zasadniczo darmowe, z poprawką na drobny, twórczy wkład internautów czy obywateli. Finansować je będą reklama oraz jakaś forma licencji globalnej, czyli podatku od niczym niezasłużonych dochodów internetowych czy ogólnie telekomunikacyjnych dostawców.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Francuzi specjalizują się od stuleci w pisaniu rozmaitych historii. Nie tylko dziejów rewolucji francuskiej, dyrektoriatu, kampanii napoleońskich itd., ale również pisaniu dziejów rzeczy i zjawisk. To właśnie Francuzi wydali przed kilkoma laty znakomitą historię ciała w 3 tomach, podobnie jak historię strachu, nieba, raju, piekła, samobójstwa, historię sukni, butów, kaleseń i majtek, bidetu, toalety i samogwałtu, a w roku 1978 Dominique Laporte opublikował w poważnym wydawnictwie Christian Bourgois rozprawę pod tytułem Histoire de la merde. Przełożenie tytułu tego dzieła na język polski jest zadaniem arcyprostym, po prostu historia G. Pisanie przedziwnych historii, na przykład takiej, jak powyżej wspomniana, wpisuje się w ogromnie bogatą francuską tradycję literatury skatologicznej, która sąsiaduje z dziejami literatury libertyńskiej, również rozkwitającej od stuleci w ojczyźnie Rablego i Sada. W tej właśnie tradycji mieści się arcydziełko gatunku rozprawka Pierre Thomas Nicolas Hurtu Art de Pété. W przeciwieństwie do dzieła Dominique Laporte'a, tytuł eseju Hurtu spolszczyć znacznie trudniej. Czasownik pety oznacza po polsku i puszczać wiatry. W dalszej kolejności strzelać lub wybuchać. Hurtu poświęcił swój esej nie strzelaniu ani wybuchaniu, ale czynności fizjologicznej, której towarzyszą między innymi wrażenia dźwiękowe. Gdyby w przekładzie użyć czasownika, który się sam narzuca, już tytuł dziełka Francuza zacząłby brzydko pachnieć, bo ten czasownik uznany jest przez wszystkie słowniki jako wulgarny i rzeczywiście wulgarnie brzmi. Co prawda Linde notuje w swoim słowniku pewne oboczności i podaje piękny przykład użycia słowa Apollo jednym poetom dmucha, drugim pierdzi w rożek, ale to niewiele zmienia. Francuski czasownik pety, choć nieelegancki, bywa tolerowany w mowie potocznej, a w XVIII wieku słyszano go po salonach często przy wtórze dźwięków wydobywających się niezwarg zgoła. Skoro w oryginale tytuł nie brzmi wulgarnie, to w polszczyźnie też wulgarność brzmieć nie może i skoro wersja szybowniczo-balonowa typu puszczanie wiatrów w grę nie wchodzi, bo śmieszna, należało uciec się do pozornego neologizmu i przetłumaczyć tytuł eseju jako sztuka prukania. Czasownik podsunął mi Piotr Błoński, któremu składam podziękowanie. Antoine de Bec, autor przedmowy do francuskiego wznowienia eseju Hurtu, przypomniał, że ukazał się on anonimowo w roku 1751. Miejsce wydania książeczki było oczywiście zmyślone. En Westphalie, chez Floronca, rue Pétanguel au Soufflet, czyli w Westfalii u Floretaka, ulica Pruktopyska na Soufflet. Książeczkę wznawiano 7-krotnie w XVIII stuleciu oraz w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. Sztuka prukania szybko stała się klasyczną pozycją literatury francuskiej, według określenia Antoine'a de Beca, komicznej, skatologicznej i pseudomedycznej, a jej najbardziej rubaszne ustępy czytano po salonach po spożyciu dostatniego dania wystawnej kolacji. Lektura dzieła, wzbudziwszy śmiech, ułatwiała też trawienie. Rychło się okazało, że autorem eseju jest 32-letni Pierre Thomas Nicolas Hurtault, syn handlarza koni, który został nauczycielem łaciny w szkole wojskowej. W roku 1748 napisał swój pierwszy utwór, Podróż do Anières, dedykowany pewnej pięknej damie, libertyńską relację z podróży do wsi pod Paryżem, w której wybuchą namiętności. Już wtedy towarzyszyły przejawy gorącości gastrycznych. Thomas Nicolas Hurtault interesował się wieloma dziedzinami wiedzy i napisał wiele rozmaitych dzieł, na przykład takie jak angielski rzut oka na ceremonie ślubne, esej medyczny o upławach miesięcznych, skrócony podręcznik historyczny o królach dynastii Merowingów, słownik homonimów języka francuskiego oraz dykcjonarz historyczny miasta Paryża i okolic w 4 tomach. Autor sztuki trukania był podejrzewany o plagiat. Pierre Janet, autor monumentalnego dzieła Biblioteka z Katalogika, którego edycja rozpoczęła się w roku 1850, twierdził, że Hurtault przetłumaczył z łaciny anonimowy traktat De Peditu Uiesque Speciebus, wydany w Hanowerze w roku 1628. Janet uważał ponadto, że hanowerska rozprawa De Peditu też jest przepisana z Rabelais, którego Pantagruel wyszpear w paryskiej księgarni Saint-Victor rozprawę Ad honest petandi in societate oraz z dziełka Jeana Fienza De Flatibus, wydrukowanego w roku 1582. Podejrzenia Janeta w takim samym stopniu wydają się podstawne, jak i bezpodstawne. W XVIII stuleciu literatura skatologiczna rozwijała się wybornie we Francji, ale również w Anglii. Naprawdę trudno powiedzieć, czy autorzy przepisywali z poprzedników od siebie nawzajem, czy też wczuwali się w wiatr historii. W XVIII wieku ukazało się kilkadziesiąt rozpraw skatologicznych. Jonathan Swift napisał, to nie jest całkiem pewne, rozprawę Sztuka medytacji w klozecie w roku 1743. Pierre Thomas Nicolas Hurtault zmarł 5 maja 1791 roku w łóżku.
International.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Sweet People to najnowsza płyta francuskiego perkusisty André Ceccarellego w charakterze lidera. Poprzednia Golden Land ukazała się 2 lata temu. 2 lata to dobry czas na dobre przygotowanie nowej płyty. Posłuchajmy kompozycji Juliana Olivera Mazzariello, Julian's Vision. Była to kompozycja Juliana Olivera Mazzariello, pianisty, który na tej płycie gra na pianinie, na keyboardach oraz na organach Hammonda. Trzecim muzykiem tworzącym trio Ceccarellego jest saksofonista Sylvain Boeuf, który jest jednocześnie kompozytorem największej liczby utworów z tej płyty, bo aż 5. Autorami pozostałych 4 utworów są André Ceccarelli i Baptiste Trottignon. Mazzariello jest bardzo obecny na płycie, daje o sobie znać jego włoski temperament odziedziczony po ojcowych przodkach, tylko trochę przytłumiony przez brytyjską krew płynącą w żyłach matki i dzieciństwo spędzone w Wielkiej Brytanii. Sylvain Boeuf to stary przyjaciel Ceccarellego i towarzysz jego muzycznej podróży. Posłuchajmy jego kompozycji Mysterious Monk. Urodzony w słonecznej Nicei na południu Francji, André Ceccarelli, zdrobniale i pieszczotliwie zwany Dede, jest synem muzyka, również perkusisty. Zaczął grać mając lat 13 i niedługo musiał czekać na propozycje od muzyków i piosenkarzy o już ustalonej sławie, takich na przykład jak Michel Jonas, Claude Nougaro, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan. Grał w grupach wielu znakomitych muzyków, żeby wymienić choćby takich jak Eddie Lewis, Maurice Vander, Michel Legrand, bracia Brecker, Jean-Luc Ponty, Dexter Gordon, Stan Getz, Chick Corea, Michel Portal i wielu, wielu innych. Wielokrotnie współpracował z Didi Bridgewater, która od pierwszego spotkania w 1987 roku zawsze chciała go mieć u swego boku w czasie nagrywania kolejnych płyt. Najbliższe koncerty promocyjne płyty będą miały miejsce 1 i 2 maja w paryskim klubie Sunset Sunside. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję Państwu utwór tytułowy z ostatniej płyty Sweet People, który skomponowali André Ceccarelli i Baptiste Trottignon.
Thank you.
la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Borisa Wiana i fragment jego powieści L'écume des jours, który teraz ponownie usłyszymy. Chloé jest chora, więc Colin wezwał lekarza. Czekając na jego przybycie, młoda para słucha jazzu, a magia tej muzyki sprawia, że pokój przybiera okrągły kształt. Wreszcie pojawia się profesor medycyny.
Qui est malade ?
Chloé.
Ah, ça me rappelle un air ?
Oui, c'est celui-là.
Bon, allons-y. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Qu'est-ce qu'elle a ?
Je ne sais pas.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Mais vous allez le savoir.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examine, Ars.
Mais venez donc.
Mais oui.
Faites attention en entrant. C'est rond.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde ? Vous avez joué un disque d'Ellington alors ?
Oui.
Czy dobrze zrozumieliście tę rozmowę?
Qui est malade?
Kto zachorował?
Chloé.
Où sommes-nous?
Gdzie jesteśmy?
Chez Colin.
Qui est le professeur?
Kim jest profesor?
Un docteur qui aime beaucoup le jazz.
Est-ce qu'il est compétent?
Czy jest on lekarzem kompetentnym?
Pas tellement.
Pourquoi la chambre est-elle ronde?
Dlaczego pokój jest okrągły?
Parce que Colin et Chloé ont écouté du jazz.
W tym dialogu doktor Mąż-Mąż uosabia powieściowy świat na opak. Fantastyczny i pozbawiony logiki. Istotnie już w chwilę po jego wejściu, Colin zdaje sobie sprawę, że profesor interesuje się raczej jazzem niż swoimi pacjentami i że w ogóle o medycynie nie ma wielkiego pojęcia. A jednak pierwsze pytanie doktora brzmi dość normalnie.
Qu'est-ce qu'elle a?
Pyta.
Je ne sais pas.
Odpowiada Colin. Po tych dwóch zdaniach rozmowa przyjmuje niecodzienny obrót, odzwierciedlając dziwaczne rozumowanie doktora Mąż-Mąż. Colin ma prawo nie wiedzieć, na co cierpi Chloé, natomiast znacznie mniej oczywiste jest oświadczenie doktora.
Moi non plus. Maintenant, je peux bien vous le dire.
Boris Vian nie ma szczególnego nabożeństwa do pracy. Wkłada nawet w usta doktora Mąż-Mąż stwierdzenie, że praca jest czymś obrzydliwym. Domyślamy się, że profesorowi nieśpieszno do popisania się wiedzą medyczną.
Mais vous allez le savoir.
Nalega Colin.
Ça se peut. Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Odpowiada Mąż-Mąż. Zaczynając wypowiedź od ça se peut, możliwe, doktor Mąż-Mąż, wezwany przecież do nagłego przypadku, okazuje arogancję i lekceważenie. Również mówiąc encore faudrait-il, trzeba by jeszcze, zachowuje się jak na lekarza nietypowo, używa trybu warunkowego, zamiast po prostu przystąpić do badania chorej. Zwrot encore faudrait-il poprzedza formę czasownika obecnie całkiem zarzuconą. Que je l'examinasse. Jest to czas imparfait, czas przeszły niedokonany, trybu subjonctif. W stosując tę formę czasownika, która tutaj nie odpowiada nawet regule następstwa czasów, Vion wyraźnie kpi z doktora. Ta wypowiedź przywodzi na myśl sztuki Moliera, gdzie bohaterowie, nierzadko lekarze, tym częściej używają subjonctif imparfait, im bardziej są głupi i niekompetentni. Przyjrzyjmy się bliżej temu zdaniu.
Encore faudrait-il que je l'examinasse.
Wyrażenia il faut czy il faudrait, bądź jak tutaj faudrait-il, rzeczywiście wymagają trybu subjonctif, ale jego forma w czasie przeszłym niedokonanym z końcówkami as, is lub us całkowicie wyszła z użycia.
Il aurait fallu que tu avalasses ce comprimé.
Dzisiaj takie zdanie może być nawet trudno zrozumiałe. Mówi się raczej
il aurait fallu que tu avales ce comprimé.
Muzyka jazzowa w magiczny sposób oddziałowuje na świat bohaterów powieści. Pod jej wpływem przedmioty i przestrzeń ulegają fantastycznym przeobrażeniom. Jeżeli doktor decyduje się w końcu zbadać Chloe, to przede wszystkim z sympatii, jaką w nim budzi jej imię, gdyż Chloe to tytuł jego ulubionego utworu jazzowego.
Qui est malade?
Pyta mąż.
Chloe.
Odpowiada Colin.
Ah, ça me rappelle un air.
Mówi mąż.
Oui, c'est celui-là.
Potwierdza Colin. W obu mężczyznach melodia ta budzi podobne skojarzenia. Colin już na początku powieści słucha Chloe w wykonaniu Duke'a Ellingtona. Jeszcze bardziej przywiąże się do tego utworu, kiedy poznaje Chloe, która zostanie jego żoną. Jednak w tym fragmencie, który analizujemy, Colin nie ma ochoty wspominać przeszłości.
Oui, c'est celui-là.
Odpowiada zniecierpliwiony. Chloe jest chora i Colin nie ma czasu na delektowanie się jazzem w towarzystwie lekarza, który nie kwapi się do swych obowiązków.
Vous auriez dû me le dire plus tôt.
Oświadcza doktor, dając do zrozumienia, że bardziej interesuje go jazz niż osoba, którą miałby leczyć. Colin również żyje pod urokiem jazzu. Przypominamy sobie, że przed przyjściem doktora razem z Chloe słuchał płyty Ellingtona i pokój stał się wtedy okrągły.
Faites attention en entrant, c'est rond.
Mówi Colin, zapraszając doktora do pokoju.
Oui, j'ai l'habitude. Elle est enceinte?
Odpowiada mąż.
Mais non, vous êtes idiot. La chambre est ronde.
Toute ronde? Vous avez joué un disque d'Ellington, alors?
Replikuje doktor, dla którego jest rzeczą najzupełniej naturalną, że pod wpływem muzyki jazzowej pokój przybiera okrągły kształt. Podczas dzisiejszej lekcji przekonaliśmy się, jak bardzo świat wyimaginowany, baśniowy, emanuje poezją i uczuciem. Vion buduje emocjonalny nastrój swoich powieści, posługując się jazzem i humorem.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.
Let's go. vous...